problem z głowy.
Wanda Wasilewska, Sabina Sadecka, psychoterapeutka, o zaburzeniach jedzenia i psychologii jedzenia, ale także o życiu i przyjaciołach i bliskich, którzy mogą wesprzeć, pomóc. Zaburzenia odżywiania, trzy portrety psychologiczne według doktora medycyny Tomasza Nęckiego to anorektyczki, są zazwyczaj przesadnie pilne, solidne, posłuszne, zamknięte, wrażliwe na krytykę. Ten nadmierny krytycyzm wobec siebie przechodzi w nienawiść do swego ciała. Z kolei bulimiczki też często myślą o sobie z lekceważeniem, nawet pogardą. Prócz niskiej samooceny i poczucia bezradności charakteryzuje je niestabilność emocjonalna, przejawiająca się ogólnym niepokojem, impulsywnością, popadaniem w stany przygnębienia. Bulimiczki zwykle są bardzo towarzyskie, potrafią bez reszty angażować się w działalność społeczną, sport czy naukę, ale gdy odniosą jakieś niepowodzenie, czują, jakby utraciły wszystko. Przeżywanie każdej porażki i skłonność do gwałtownych zmian nastroju mogą prowadzić do prób samobójczych. Bulimiczki mają też tendencję do uzależnień, na przykład od alkoholu i leków. I koncentrowanie się na zdrowym odżywianiu i odpowiedniej diecie może prowadzić do ortoreksji, wdziera się w życie niepostrzeżenie.
Jakbyśmy miały pisać podręcznik, to jeszcze bym dodała kompulsywne objadanie się, które właśnie nie jest tożsame z bulimią, bo tam w kompulsywnym objadaniu dużo jemy, bardzo dużo, ale nie wymiotujemy, nie przeczyszczamy się. Jest też coś takiego, tak mówię, gdybyśmy chciały, nie? Tak sobie poszufladkować to wszystko, to jeszcze coś takiego jak zaburzenie oczyszczające, które polega po prostu na takim jakby trochę uzależnieniu od oczyszczania się poprzez środki przeczyszczające, ale nie towarzyszą temu inne objawy zaburzenia odżywiania. I coś takiego, co myślę, że większość słuchaczy odnajdzie się przynajmniej w tym zaburzeniu i do tej szufladki wszyscy wpadniemy, jak syndrom jedzenia nocnego.
No na przykład w czasach, kiedy były egzaminy.
Tak, jasne.
Tak, tak.
Te teraz, tak?
Nie
co miałaś czy te x lat temu na AWF-ie?
Nie.
Jasne, jasne.
Teraz ja niedawno też.
Tydzień temu ten syndrom.
Znaczy, uśmiecham czasami się. No tak, zerwę się i no co?
To oczywiście. No,
trzeba wyskoczyć po jakiegoś orzecha.
To widać, jak się idzie rynkiem, wiesz, pod kebabowniami i wszystkimi tam frytkowniami, jak ludzie mają syndrom jedzenia nocnego. Nie, no to jakby rzeczywiście tam podobno psycholodzy kliniczni zastanawiają się, czy to wpisać, że są osoby, które objadają się, ale jest to tylko objadanie porą nocną. Ja jakby śmieję się nie dlatego, że chcę to obśmiać, tylko dlatego, że...
Ja też tego nie obśmiałam.
Mam wrażenie, że większość miała momenty w życiu, kiedy zbliżała się do takich właśnie, w cudzysłowie, zaburzeń. To jest pewne kontinuum. Dopóki to, jak jemy, nie wchodzi nam w życie, którym żyjemy i to wymarzone życie, którym chcielibyśmy żyć, to jest okej. Okay. Znaczy, przynajmniej tak to traktuje terapia, w której, czy założenia terapii, w której ja pracuję. Pamiętam, był taki moment, superwizowałam jedną ze swoich klientek z anoreksją, no i powiedziałam, że jeszcze nie osiągnęłyśmy tego pułapu wagi, który był założony i że nie wiadomo, czy ta terapia miałaby już zostać skończona, ale no jakoś ja mam taki niepokój serca, że to jest tam właśnie nie 50 kilo, tylko mniej. No i pamiętam, moja superwizorka powiedziała, no ale przed chwilą powiedziałaś, że ta osoba żyje pełne życie, poszła do pracy, tu trochę oczywiście wymyślam, zmieniam, tak, ale żeby opisać to, co mi chodzi. Poszła do pracy, stworzyła dobry związek, pasjonuje się czymś, pielęgnuje swoją pasję i waży poniżej, akurat tam u niej, 50 kilo. Więc jeżeli to, jak ona je, nie wchodzi w życie, jakim ona chce żyć, jeżeli ona nie jest, nie musi już tak bardzo się kontrolować, nie musi unikać tych emocji, ona może mieć te emocje trudne i jeść tyle, ile je teraz i mieć dobre życie, to zostaw to. Pamiętam, że to zostawiłam. Co prawda ta terapia jeszcze nam trwała i jakoś udało się spełnić również moje wewnętrzne kryteria, ale jakby to jest ważne, że jakby my możemy mieć różne rzeczy z jedzeniem, różne problemy i myślę, że większość z nas je kiedyś miewała, ale jeżeli one nam nie usztywniają naszych zachowań tak, że nie możemy żyć, to jest okej. Także dlatego ten uśmiech, że na pewno ja wpadam w kilka na różnych etapach życia, a w syndrom jedzenia nocnego to nawet myślę, że regularnie. Oczywiście diagnoza jest ważną rzeczą w zaburzeniach odżywiania, ale ona chyba nie może przysłonić człowieka. I ja nie spotkałam jeszcze dwóch takich samych osób z zaburzeniem odżywiania. Czy to byli moi przyjaciele, czy nie wiem, współpracownicy, czy osoby, które przychodzą na terapię. No każdy ma inny zestaw. Na przykład tam czytałaś o tym perfekcjonizmie. Owszem, tak. Nie? Bardzo często tak jest, że to się jakoś paruje, anoreksja i perfekcjonizm. Ale bywa i tak, że tego nie ma. Że właśnie jest jakiś rodzaj niechlujstwa. I oczywiście pewne modele takie psychologiczne, nie wiem, rysy osobowościowe są pomocne, a jeżeli je traktujemy elastycznie. Myślę, że ważne jest to, że w jedzeniu powinniśmy być elastyczni i ono powinno nam pomagać w tym, żebyśmy byli zdrowi, witalni, takie poczucie bycia żywym. Jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście możemy się przyjrzeć baczniej, co takiego się dzieje w naszym stosunku do jedzenia. W sumie teraz sobie pomyślałam, że ciągle mówimy o jedzeniu, ale jakby to, jak traktujemy jedzenie, to jest jakby wtórne do tego tak naprawdę, jak traktujemy siebie. Jak traktujemy swoje ciało, na czym budujemy swoją samoocenę, jak traktujemy emocje, które jeżeli będziemy żywi, to będziemy ciągle czuć emocje, a osoby, które są osoby, które poprzez jedzenie, niejedzenie regulują sobie swoje emocje. Także myślę, że to jest wtórne. Gdy uczyłam się terapii systemowej, to tam pamiętam nam na tym module o zaburzeniach odżywiania mówili, pamiętajcie, zaburzenie odżywiania nie jest problemem, to jest odpowiedź na problem.
Problem jest w głowie.
Znaczy, problem może być, wiesz, akurat systemowcy powiedzą ci zupełnie inaczej, że problem jest w systemie, w którym żyjesz, nie? Że zaburzenie odżywiania jest wołaniem o uratowanie systemu, który nie funkcjonuje dobrze. Po prostu system, czyli na przykład rodzina, nie? Jeden z członków systemu jest wybierany przez system, w cudzysłowie wybierany, jako taki, no, jako osoba, na której się skupimy i to ona będzie miała problem, i dzięki temu nie będziemy musieli się zająć całym systemem. Nie? Tak się definiuje większość zaburzeń w terapii systemowej, że po prostu system się umawia, oczywiście w sposób taki nieuświadomiony i często bez słów, że no w tym systemie zajmujemy się anoreksją córki albo impulsywnością syna, a nie rozmawiamy o całej reszcie różnych złych rzeczy, które się dzieją w tym systemie. I systemowcy, myślę, że tutaj bardzo dużo też wnieśli do terapii, między innymi zaburzenia odżywiania. To właśnie systemowcy zaczęli zapraszać na terapię członków rodziny. Czasami u terapeuty systemowego siedzi cała rodzina na terapii. Nie? A nie tak jak długie lata, dziesiątki lat siedział jeden pacjent i to on był ten chory. Nie? W systemowcy mówią, nie, system jest chory. Rodzina jest chora, a nie ta córka z anoreksją jest chora. Gdy pracowałam jakoś tam w głowie przed tą audycją, to przypomniał mi się fantastyczny film, który nawet na fanpage'u dzisiaj wkleiłam. Taki klip z niego, To the Bone, po angielsku. On się chyba nie... Do kości, tak? W sensie,
tak,
bo właśnie zawsze zapominam polski tytuł.
Do kości.
Film, w którym gra córka Phila Collinsa, Lily Collins. Film wyreżyserowany przez kobietę, która sama przeszła anoreksję. Aktorką w tym filmie jest właśnie ta Lily Collins, która też przeszła swoje zaburzenie odżywiania, anoreksję. No przepiękny film pokazujący właśnie, jak choruje cały system. W tym filmie, jeżeli do niego dotrzecie, a bardzo, bardzo polecam, zobaczycie, jak w jaki sposób też ten system jest uzdrawiany, gdy dochodzi do terapii. Tam jest na przykład siostra tej głównej bohaterki chorującej, która w tym systemie, dopóki jej siostra jest chora, musi zniknąć. Ona nie może żadnych problemów sprawiać. I w momencie, kiedy powiedzmy, no coś tam się rusza, nie wiem, czy jakby dochodzi do wyzdrowienia, ale coś tam się rusza, to ta druga córka, ta niechora, też ma jakąś swoją rolę do spełnienia w systemie. Przepiękny film. Keanu Reeves w przepięknej roli, znaczy w sensie bardzo tak pięknie zagranej roli terapeuty, takiego zaczepnego, prowokatywnego, który potrafi przekląć, potrafi powiedzieć, jeżeli nie chcesz żyć, to ja nie chcę. W sensie to ta terapia, w sensie nie będę prowadził z tobą terapii. Prowadzę terapię tylko z osobami, które chcą rzeczywiście żyć, chcą przeżyć. Także można się też przyjrzeć takiemu właśnie prowokatywnemu stylowi terapii. Tak, ale ten film właśnie pokazuje, że to system choruje. A już tak kończąc i wracając do tej twojej typologii, to wiesz co, w wielu książkach znajduje się takie określenie, które też mi jest bliskie, że w pewnym sensie rdzeń przeróżnych zaburzeń odżywiania jest taki sam. I bardzo często jest tak, że osoba, która ma anoreksję, potem ląduje w którymś z tych jeżeli nie doświadczy terapii, tak? Jeżeli nie zajmie się tym, czego unika, to z anoreksji może przejść w bulimię, albo z anoreksji w kompulsywne objadanie się, albo z kompulsywnego objadania w anoreksję. Więc ta płynność, to, że z jednej okoliczności wchodzimy w drugą, czy z jednego mechanizmu radzenia sobie ze stresem wchodzimy w drugi, pokazuje, że no, czasami te właśnie te szufladki, etykiety nie są aż tak istotne. Istotne jest to, żebyśmy się przyjrzeli, czego ja unikam, gdy przestaję jeść. Albo czego unikam, gdy dużo jem. Też tu mamy zaburzenia odżywiania, ale wokół zaburzeń odżywiania mam mnóstwo innych też rzeczy. Tu akurat
uzależnienie od alkoholu, ale depresja też.
Osoby z anoreksją i rzeczywiście to też znam z terapii, ale nie tylko. To w literaturze jest bardzo dobrze opisane. Mają taką tendencję, żeby zbierać różne przedmioty. Czasami po prostu jest to zbieractwo polegające na tym, że nic nie wyrzucają. Nie wyrzucają opakowań po kremach starych, nie wyrzucają przeterminowanego jedzenia. Są też osoby, których zbieractwo polega na robieniu takich potężnych zapasów jedzenia. Takich, których by nie zjadł, po prostu nie zjadła ośmioosobowa, tak w cudzysłowie normalnie jedząca rodzina, a te zapasy robi osoba z anoreksją, która je 1000 kalorii dziennie, a kupuje tych kalorii po prostu miliony. Tak, to są zaburzenia lękowe, też bardzo często w anoreksji, na przykład przy anoreksji, obsesje, czyli takie mielenie myśli, które już skupienie się na czymś już tak, że już po prostu to nie przynosi żadnego rozwiązania te nasze myśli, ale myślimy. Bardzo często uważa się, że to jest efekt tego, niedożywiony mózg się zmienia, no i on będzie sobie radził tak jak może, czyli jeżeli ktoś nie zaczyna jeść, no to ten mózg mówi, a to ja ci dodam jeszcze zaburzenie lękowe, żeby ci jeszcze pokazać, żeby się jeszcze jakoś z tobą skomunikować, więc często te różne problemy narastają i to płynięcie nie z nurtem rzeki, tylko w górę nurtu rzeki, o którym mówiłam, używając tej metafory, ono staje się bardzo trudne, ale warto. Ja tak w sumie dzisiaj tu jestem po to, żeby zaapelować do ludzi, którzy czy właśnie mają wokół siebie osoby z zaburzeniem odżywiania, czy podejrzewają, czy same jakoś no, dorastają do takiej myśli, że może to jest problem, może to jest jakoś usztywniające, żeby działały, że w zaburzeniach odżywiania bardzo liczy się czas. Nawet jeżeli trochę na wyrost zadziałamy, nie? Pójdziemy do tego psychoterapeuty, czy psychiatry, no gdziekolwiek. Myślę, że nawet można zacząć od internisty. Powiedzieć, mam problem, nie radzę sobie, mam może już jakieś konsekwencje związane z tym problemem, bo przecież każde zaburzenie odżywiania wpływa bezpośrednio na ciało. Nie tylko na ten mózg, nie? Przy anoreksji mamy ryzyko osteoporozy, ryzyko zawału, męczliwość. Przy bulimii mamy też różne tam właśnie takie kardiologiczne problemy, bo tam ta gospodarka elektrolitowa się rozregulowuje. Także po prostu jestem tutaj, co nie było dzisiaj łatwe. Jutro 6 rano muszę być już w pełnym rynsztunku i zacząć tydzień. I też w ogóle nie jest tu łatwo. Jest tu przepięknie i cudownie, ale nie jest to proste dla mnie tu być. Ale właśnie jestem po to, żeby powiedzieć, jeżeli coś wam się takiego dzieje, to działajcie jak najszybciej. A jeżeli już to zaburzenie odżywiania trwa latami, może dziesiątki lat, to i tak jest droga, w sensie jest droga naprawcza. Ona może nie będzie super szybka, ale po prostu naprawdę można żyć lepiej, można żyć pełniej i można... Może być inaczej.
Ale na przykład, jeżeli ktoś ma nadwagę spowodowaną zaburzeniem, temu człowiekowi trudno uwierzyć, że może być inaczej. Chciałabym, tak? Ale no nie mogę w to uwierzyć, że mogę wyleczyć głowę, a dzięki temu wyleczę ciało.
I w moim życiu osobistym, i w życiu terapeutycznym towarzyszyłam osobom, które wychodziły z nadwagi, z otyłości takiej ogromnej. To jak zaczyna się ta nasza figura czy waga zmieniać, to daje tak niesamowitego w sensie kopa, że w pewnym to nigdy nie jest proste, ale to staje się bardzo szybko nagradzające. Więc jeżeli nasz umysł, czy wasz umysł wam podpowiada teraz taką myśl, że nie warto, to potraktujcie to jak ten SMS. W sensie tak, jakby to był SMS na waszym telefonie, który możecie go sobie zobaczyć, ale nie musicie według tego, tej myśli, tego SMS-a działać. Ja mogę mieć myśl, że to się nie uda, a i tak pracować na rzecz życia, jakim chcę żyć. Jeżeli wartością w moim życiu jest zdrowie, jest to, żeby, nie wiem, poprowadzić swoje dziecko do ołtarza na przykład, a nie jest, może nie będzie to możliwe za 10 lat, jeżeli zostanie tak, jak jest, albo może chcę mieć relacje, ale mam poczucie, że moja otyłość, nie wiem, sprawia, że się wycofuję z relacji, nie wiem, nie umawiam się na randki, to są ważne informacje, że tęsknimy za jakimś życiem, za innym życiem, które teraz mamy, i ta tęsknota jest paliwem też do tego, żeby się zmieniać. Ja myślę, że wiele terapii na tym polega. Ja pracuję na pewno tak, że wzmacniamy najmniejsze sukcesy. To jest oczywiste, że nagle po prostu się nie wbijemy w rozmiar 38, 40, nie wiem, jaki chcemy, ale to, że ktoś przychodzi i mówi, no jadłem te cheeseburgery, ale udało mi się nie wziąć coli, a wiem, że ta osoba ma historię po prostu picia z cukrem od wielu, wielu lat, i to wzmacniamy. Mówimy, wow, nie? Tu to drzewko zdrowie zostało podlane. Albo właśnie wybierając herbatę zamiast coli, podlał pan drzewko relacja. Wspaniale, nie? Bo wiem, że im będzie, w sensie, że możliwe, że dzięki tym małym sukcesom w końcu pan, nie wiem, na Tinderze czy gdzieś tam się odezwie do jakiejś kobiety, umówi się na randkę, więc takie najmniejsze sukcesy wzmacniamy, i to też jest moim zdaniem fajna wskazówka dla wszystkich, którzy są wokół osób, które borykają się z otyłością, no w ogóle z jakimikolwiek problemami. Jeżeli one robią nawet najmniejsze sukcesy, znaczy najmniejsze zmiany wprowadzają, to im jakby skomentować, powiedzieć wow, nie? Wspaniale, nie? Jesteś odważny, jesteś zdeterminowany. To tylko nasz umysł może nam podesłać taką historię, w sensie taką podsunąć myśl, że jeżeli to nie będzie szybko, to nie warto. Albo jeżeli to nie będzie spektakularne od razu, to ja się w ogóle za to nie wezmę. To jest pewna bajka w głowie, którą nasza głowa sobie tam wyświetla, a my możemy pomimo tych naszych zniechęcających myśli działać dalej.
No właśnie, bo mamy taką tendencję, jak powiedziałyśmy wcześniej. Znam taką przypowieść pewnego mnicha, który aktywnie brał udział w budowaniu świątyni. I do niego należało wybudowanie jednej ze ścian. Wybudował ją pięknie, 1000 cegieł położył, no ale dwie były krzywo położone gdzieś tak po środku. One generalnie rzecz ujmując nie przeszkadzały, jeśli chodzi o fizykę utrzymania tej ściany. Nic by się nie stało, ale strasznie go to denerwowało. I oglądał te dwie lekko wystające cegły. Przyjechał na inspekcję jakiś przełożony, z dużym wstydem pokazał te ściany i mówi, że no niestety, najchętniej by ją zburzył i stawiał na nowo. Na co przełożony powiedział mnichowi, no jak to? Ile w ogóle cegieł tutaj ma ta ściana? No 1000. No a ile jest krzywych? No 2. No to zobacz, 998 cegieł jest idealnych. Też lubię widzieć te rzeczy, które w tym właśnie czasami wyłomie są idealne. I tak samo w reportażach to lubię pokazywać, bo o wiele, ja dlatego też nawiązuję do reportaży, bo jeżeli pokazujemy to, co nas łączy, to, szanowni państwo, to nie ma siły, kłótni nie będzie. Wpis internetowy przeczytam państwu. Moja siostra przechodziła przez bulimię i muszę przyznać, że to straszna choroba. To, co dzieje się z psychiką osoby chorej, jest nie do opisania. Myślę, że gdybyśmy nie zgłosili się z nią odpowiednio szybko do dietetyka, byłoby już po niej. Psychika osoby chorej. Ja bym się chciała przy tym zatrzymać na chwilę.
Znaczy ważne, żeby podkreślić, że o ile anoreksji już na pewnym etapie nie da się schować przed światem, bo to ciało wygląda po prostu na wychudzone, albo ludzie się orientują, że nie jemy, albo jemy tylko sałatę. Pamiętam, jak kiedyś, lata temu jeszcze interesowałam się zaburzeniami odżywiania i trafiłam na takie forum pro-ana. To są te fora takie, których dziewczyny z anoreksją, nie tylko dziewczyny, osoby z anoreksją, no wymieniają się uwagami, jak nie przytyć. I pamiętam, jak dziewczyny opowiadały, że jak jedzą kanapki, to one są kanapki, to co jest w środku w kanapce, poznają się w obkład, obkład. Zaszywali, tak. Więc obkład jest między dwoma kawałkami, dwoma liśćmi sałaty. Sałata zastępuje chleb. I anoreksji nie da się ukryć. Jeżeli kompulsywnie się objadamy bez przeczyszczania, to też nie da się ukryć w momencie już tej nadwagi, otyłości. To o tyle w bulimie da się długo ukryć. Tą emocją, która towarzyszy bulimikom, jest w sensie ci, z którymi pracowałam, ci, których znam, to jest właśnie ogromny wstyd, ogromne poczucie winy, że tworzą pewien wizerunek na zewnątrz. Bardzo często odbierane są przez środowisko te osoby jako szczęśliwe, bezproblemowe, takie pogodne, a one mają jakiegoś takiego swojego własnego ukrytego demona, o którym rzadko decydują się komukolwiek mówić. I ten demon oczywiście w cudzysłowie mówię o ich przeżywaniu, nie o tym, jak ja to widzę, ale to jest ukrywane często przed najbliższymi osobami. Więc tak a propos jakby tego pytania o psychikę osób chorych, no oczywiście bywa różnie, ale tutaj bardzo powszechny jest ten wstyd, który jakby bulimia prowokuje wstyd, a wstyd powoduje, że moja bulimia się nasila, więc to jest takie zamknięte koło i w ogóle wstyd jest okropną emocją, jeżeli reagujemy tak, jak ona nam podpowiada. W sensie, że bardzo często wiadomo, wszystkie emocje są potrzebne, ale w naszej kulturze szczególnie myślę, mamy silną awersję, silny wstręt do wstydu i bardzo jakby nie umiemy się obchodzić z tym wstydem i, no i gdy pojawia się wstyd, to zajadamy, wymiotujemy, przeczyszczamy się. Także to tak a propos psychiki osób z zaburzeniami odżywiania. Ja jestem trochę oporna też na takie pytanie tak w ogóle. Ja myślę, że naprawdę każda z tych osób jest inna. Oczywiście są pewne takie jakieś, nie wiem, statystycznie powtarzające się rysy, ale jeżeli ktoś trafia na terapię, to myślę, że takie myślenie o psychice osoby chorej będzie nam przeszkadzało, a nie wspierało. Nie? No jakby w nurcie terapii, w którym ja pracuję, jest takie zdanie, przepiękne zdanie, żeby na człowieka, który siada naprzeciwko, patrzeć nie jak na problem do rozwiązania, tylko jak na wschód słońca. Przy wschodzie słońca nikt nie chce nigdy nic kombinować. Po prostu siedzi się i się na ten wschód słońca gapi.
Piękne są wschody słońca.
Podziwia się wschód słońca, więc jak przychodzi taka osoba, to my widzimy, znaczy przede wszystkim pierwsze co, to ja mam zawsze taki w głowie taką myśl, zobacz w niej więcej niż ona w sobie widzi, zobacz ją szerzej, zobacz ją elastyczniej niż ona siebie widzi, ale drugie to zobacz, przede wszystkim zobacz w niej więcej niż to zaburzenie, choroba, jakiekolwiek tu brzydkie słowo użyjemy, niż diagnoza, bo ona jest kimś więcej i oczywiście osoby z zaburzeniami odżywiania są zdecydowanie kimś więcej niż to zaburzenie odżywiania. One potrafią, to są często osoby o takiej ogromnej wrażliwości, więc no, ta terapia, mimo że często wyzywająca też dla terapeuty, bywa też niesamowicie piękna. Ja bym bardziej się skłaniała do tego, żeby widzieć w każdym, kto przychodzi na terapię, ale w ogóle w każdym taki właśnie wschód słońca i a mniej tego, co właśnie mówiłaś w tej przypowieści, mniej tych cegieł, które wystają, nie? Bo i tak nasz umysł zrobi to za nas, w sensie nasz umysł i tak zobaczy te wystające cegły, ale to, co my możemy zrobić, to powiedzieć sobie, okej, umysł ma swoją wizję, a ja będę po prostu siedzieć naprzeciwko tego człowieka i widzieć w nim może takie rzeczy, których on w sobie nie widzi.
Często to tak, a propos, może też w przyjaźniach tak jest. Latami się przyjaźnimy z kimś i coś nie tak wyszło. Mhm. No i ja nie zrywam takich przyjaźni. Mhm. Po prostu, no jest no, tam cegiełka wystająca, mi też czasami wystaje. To jest piękne.
My tych naszych często nie widzimy.
Więcej, tak, jest więcej pięknie równo ułożonych niż tych wystających. Mhm. I tego warto się trzymać. A ja bym chciała jeszcze ciebie zapytać o system, o którym mówiłyśmy, rodziny. Mhm. Co szwankuje, czy można właśnie jakąś taką listę stworzyć, co szwankuje w takich rodzinach? Co się tam dzieje? Czy to alkoholizm, czy jakieś inne uzależnienia, czy przemoc, która też na przykład z uzależnieniami jest wiązana często, czy depresja któregoś z członków rodziny? Wydaje mi się, że mnóstwo jest takich możliwości i co rodzina, to co innego może być właśnie.
Tak, nie mogę tylko powiedzieć o pewnych możliwych hipotezach, a nie o tym, jak jest w każdej rodzinie, w której takie zaburzenie się pojawia. I pewnie terapeuta systemowy, ja jestem już bardziej terapeutą behawioralnym niż systemowym, ale terapeuta systemowy...
Czyli behawioralnym?
Taki, którym bardziej zastanawiamy się nad tym, jakie zachowania doprowadziły do... I zachowania to mogą być myśli, to mogą być pewne nawyki. Jakie zachowania doprowadziły do zaburzenia, niż przyglądamy się właśnie, w jakiej rodzinie dorastał, czy funkcjonuje klient, czy pacjent. Często w terapii systemowej zakłada się, że objaw jest formą komunikowania się. W sensie, że to jest komunikowanie się, czyli jakby... Objawy powstają w systemach, w których nie można pewnych rzeczy zakomunikować wprost. Czyli nie mogę zakomunikować na przykład tego, że ja już nie wytrzymuję w tej mojej rodzinie, bo to nie będzie przyjęte w tej rodzinie. Nie ma tam, nie wiem, kultury rozmowy, albo rozmawia się, ale rozmawia się o tym, jaki serial obejrzałam dzisiaj, lub co zrobił mi, nie wiem, szef niefajnego, ale nie rozmawia się o emocjach, nie rozmawia się o uczuciach. Tam najpewniej ten system wyprodukuje jakiś, co sobie wyprodukuje, oczywiście objaw. To może być zaburzenie odżywiania, to mogą być różne inne rzeczy, ale przede wszystkim jakby zwraca się uwagę na, terapeuta systemowy zwróci uwagę na to, co się komunikuje, jak się komunikuje, o czym się nie mówi w danym systemie. Czasami łączy się zaburzenie odżywiania właśnie w terapii systemowej z pewną ukrytą wrogością. Inaczej, systemy, w których złość, którą się czuje, jej się nie nazywa, jej się jak najbardziej unika i tworzy się pewną taką fasadę przymilności, cukierkowości. Właśnie to słowo, w sumie fasada jest chyba tutaj kluczowe, że to są takie ładnie wyglądające rodziny na obrazku, w których, no po pierwsze, wszyscy muszą ładnie wyglądać, niekoniecznie fizycznie, ale w ogóle mamy ładnie jako rodzina wyglądać, ale też my wewnętrznie przed sobą mamy trzymać ten wizerunek. W sensie my mamy się sobie nie przyznawać, co nas tam boli. I tak rzeczywiście z doświadczenia widzę, że często gdzieś tam się pojawia zaburzenie odżywiania, ale nie chcę tym samym powiedzieć, że zawsze jak unikamy mówienia o złości w rodzinie, to na pewno dzieciak w tej rodzinie będzie miał zaburzenie odżywiania. To nie jest takie oczywiste, takie proste, ale właśnie tak, gdzieś taka ukryta złość, wrogość. Też rodziny, takie systemy, w których bardzo ambicjonalnie podchodzi się do osiągnięć dzieci. Nie są doceniane do końca za to, kim są, jakie są. Nie są właśnie podziwiane jak wschód słońca, tylko muszą być najlepsze w klasie. Więc tam, gdzie są te osiągnięcia, gdzie jest taka właśnie sztywność patrzenia na to, jakby co moje dziecko osiągnęło, a nie to, jakie ono jest. I może ono jakby nie będzie najlepszym uczniem, ale za to, nie wiem, może będzie wspaniałym poetą, nie? Także gdzieś też spotkałam się z takimi rodzinami, właśnie w których te ambicje odnośnie osiągnięć dzieci były bardzo silne. Ale tak jak mówię, to pewnie też słychać w moim głosie, że ja tak do końca nie mam już przekonania w całości do tego modelu, bo naprawdę to czasami są ludzie, moi klienci, ale też przypomina mi się książka takiej świetnej pisarki Glennon Melton Doyle, która opisała swoją batalię z bulimią, też uzależnieniem od kokainy, uzależnieniem od alkoholu, uzależnieniem od seksu. Jej jedna książka została przetłumaczona na język polski, coś ma w tytule Z wojowniczkami, druga Love Warrior nie została, mam nadzieję, że zostanie przetłumaczona i ona w tej książce, tej właśnie drugiej, pisze, że no przyglądałam się tej mojej rodzinie na terapii, szukaliśmy jakiejś patologii, ale muszę wam powiedzieć, w sensie mówi to do czytelników, pisze do nich, ja miałam wspaniałe dzieciństwo, pięknie uważną na mnie mamę. Miałam wspaniałą siostrę, z którą miałyśmy naprawdę świetne relacje. Oczywiście kłóciłyśmy się jak w normalnej rodzinie, ale zawsze stała za mną murem i ja za nią. Moi rodzice się kochali, w sensie byli po prostu świetną parą. Wiadomo, były starcia, ale to też ona nie tworzy takiego cukierkowego obrazu tej rodziny. Po prostu byli normalną, ale czułą, wspaniałą rodziną, w której ona dostała dużo miłości. Nigdy mnie nic złego nie spotkało ze strony nikogo z mojej rodziny. Ale urodziłam się nadwrażliwa, ona tak to opisuje. Urodziłam się z taką wrażliwością, która nie jest adekwatna do tego świata, w którym bycie wrażliwcem no, powoduje ogromne cierpienie. I w sumie jakoś nikt mnie nie nauczył, może sam nie potrafił radzić sobie z tą nadwrażliwością. I ona opisuje pierwszy epizod, że się po prostu najadła na jakimś przyjęciu, chyba jako ośmiolatka. I po wymiotach odzyskałam nagle na moment taki spokój, taką jakąś jasność umysłu, takie wyzerowanie. Ona używa takiego sformułowania, że już potem wracałam do tego non-stop. No ale problem wrażliwości nie znikał. Jakby mówię o tym dlatego, że może słuchają nas rodzice dorosłych już, albo może właśnie w sensie dzieciaków teraz, które są dzieciakami, które się borykają z zaburzeniami odżywiania. Ja myślę, że to, że się pojawił ten problem, nie oznacza, że ten system był zły. Może był wystarczająco dobry, ale tak czy owak, no po prostu zaburzenia odżywiania się czasami przytrafiają. I często właśnie jakoś to jest takie stygmatyzujące dla całego systemu, że tam ktoś zachoruje. Nie tylko na zaburzenia odżywiania, nie wiem, uzależnienia, schizofrenia. My w Polsce mam wrażenie, że strasznie to ukrywamy, bo właśnie jest takie trochę myślenie, że...
coraz mniej na szczęście.
Na szczęście. No ale wiesz, jest takie myślenie, co ta matka złego zrobiła temu dziecku, że ono po latach jest uzależnione. No nie. Nie? Jakby jest, teraz naprawdę mamy tyle modeli opracowanych zachorowań, one nie wszystkie są związane ze złym dzieciństwem. Nie? One są czasami związane z traumą, która nie ma do czynienia nic z rodziną, a czasami z tym, że nasz układ nerwowy, no urodziliśmy się z bardziej rozregulowanym układem nerwowym i z bardziej wrażliwym. Jesteśmy po prostu przepięknie hiperwrażliwi.
Jeśli mają Państwo problem właśnie z tematyką, którą dzisiaj poruszyłyśmy w audycji, można się zwrócić po pomoc do anonimowych żarłoków, na przykład w Domu Trzeźwości w Alejach Marcinkowskiego w Poznaniu, ale też w każdej gminie Wielkopolski znajdą Państwo grupę anonimową, która służy wsparciem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.